Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem jest Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiele emocji budzi projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Piszą o tym dzisiaj wszystkie gazety. Wymiernym efektem tego projektu będzie podwyżka cen paliw o 25 groszy.
Nie, nie jest podwyżka cen paliw, tylko podwyżka opłaty paliwowej.
Co za tym idzie? Podwyżka cen paliw.
Jestem przekonany, że paliwa nie zdrożeją o 25 groszy.
A na czym pan opiera to przekonanie?
Jest taki trend na rynku, że ceny jeszcze tanieją, więc myślę, że nasi producenci paliw i sprzedawcy będą w stanie utrzymać dotychczasową cenę, może nieznacznie ona podrożeje. No trzeba poczekać na efekty. Proszę tu o cierpliwość. Myślę, że to nie będzie takiego efektu.
Producenci paliw to są spółki Skarbu Państwa. To znaczy macie jakieś już porozumienie, jakieś rozmowy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości z prezesami Orlenu, Lotosu, że oni nie będą podwyższać cen?
Nie może tutaj być żadnych rozmów, tak? No, znając politykę,
deklaracje.
Politykę tych koncernów, tak, zakładamy, że tych bezpośrednio się to nie przełoży na cenę. Musimy poczekać, podobnie zresztą jak z pieniędzmi, które są z tego, będą z tego pozyskane, tak, że na pewno będą na drogi.
Co do pieniędzy dojdziemy. Chciałbym jednak jeszcze zapytać o tę podwyżkę cen paliw, bo analitycy mówią, że podwyżka musi być, jeśli będzie 20 groszy hurtowo, znaczy bez VAT-u. Łącznie to będzie około 25 groszy na litrze drożej. No, to kierowcy będą musieli odczuć.
No, pewnie jakoś to się przełoży. Zakładamy, że bezpośrednio w całości nie przejdzie to na cenę, tak, że będzie to mniej.
Że nie o całe 25
groszy. Że nie o całe 25 groszy, to po pierwsze. No nie wiem, no to rynek pokaże. Musimy poczekać. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli przełoży się to na cenę, tak, no to gdyby w całości ta opłata przełożyła się na cenę, to osoby, które jeżdżą około 30 tysięcy rocznie, to zapłacą tam 300 ileś złotych więcej. Więc myślę, że to nie jest jakaś drastyczna i taka uciążliwa wysokość opłaty, ta, która byłaby odczuwalna przez średnio jeżdżącego kierowcę. Natomiast efekt tej podwyżki będzie ogromny. Tak? Ilość pieniędzy, którą pozyskamy, pozwoli nam rzeczywiście pomóc samorządom w budowie i remontach dróg i w budowie tych ich dróg, dlatego że od dłuższego czasu samorządy skarżą się na to, że nie mają w budżetach wystarczających ilości pieniędzy. Te drogi samorządowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie są w złym stanie. Te krajowe rzeczywiście, myślę, że wszyscy widzą, że poprawia się ta infrastruktura. Oczywiście jest dużo do zrobienia i to pewnie jeszcze będziemy musieli wiele lat czekać na taki poziom, jaki mamy na zachodzie, bo mamy niestety to nieszczęście, że sąsiadem są Niemcy, najbogatszy kraj w Europie, o najlepszej sieci autostrad, może jeszcze Holandia, czy tam te małe kraje mają takie same, a nawet lepsze. Natomiast jak porównamy już tam południe Europy, tak, no to ten nasz stan już nie jest taki zły.
Dobrze, a jak uda pan gwarancję, że opłata drogowa, którą chcecie wprowadzić, rzeczywiście pójdzie na drogi? Ja przypomnę, to był chyba rok 2003, kiedy koalicja SLD-PSL wprowadziła opłatę paliwową, która miała wspomagać budowę dróg i ona rozpłynęła się w całym budżecie. Część komentatorów już dziś sugeruje, że ta opłata drogowa, o której wy mówicie, te 25 groszy na litrze, to jest próba ratowania budżetu rozdętymi wydatkami socjalnymi rządu Prawa i Sprawiedliwości, a więc 500+, mieszkanie plus, leki dla seniorów.
No, czy to one są rozdęte, to myślę, że społeczeństwo to określa, tak? Bo to jest kwestia opinii. Uważam, że nie. Natomiast gwarancją jest to, że tworzymy nowy fundusz. To jest Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie te pieniądze pójdą i będą transparentnie i transferowane w jedną i w drugą stronę.
Czyli nie pójdą do dużego worka budżetowego?
Pójdą do funduszu. Tak? Część idzie do Krajowego Funduszu Drogowego, część idzie do nowego Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ samorządy wiemy, że mają duże problemy. Chcemy też tym biedniejszym samorządom, pracujemy nad tym, na ile możemy im też zwiększyć to dofinansowanie. Zakładamy, że około 2,5 do 3 miliardach to jest maksymalna kwota, którą samorządy w ciągu roku są w stanie, że tak powiem mówiąc, potocznie przerobić. Tak, więcej nie mają wkładów własnych, ani też możliwości budżetowych. I w zasadzie taką kwotę chcemy przeznaczyć na te dofinansowanie.
Na drogi lokalne.
Na drogi lokalne, czyli praktycznie samorządy dostaną wszystko, co będą chciały.
Myślę, że łącznie, z tej opłaty drogowej ma być około 4,5 do 5, 5 miliardów złotych.
Tak, czego co połowa, najmniej
połowa na budowę mostów, tak. Połowa na drogi lokalne.
Nie, połowa na drogi lokalne, połowa idzie na Polskę Wschodnią i drogi szybkiego ruchu. Polska Wschodnia jest bardzo nadal zapóźniona, jeżeli chodzi, musimy Via Carpatia robić. To mamy zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Ostatnie spotkanie Trójmorza, też bardzo duży nacisk pani prezydent Chorwacji, Słowenia, tak, i południe Europy, Rumunia, Bułgaria, tak, są bardzo zainteresowane, Grecja, żebyśmy tą drogę na południe budowali. Na razie ona idzie do Grecji, natomiast chcemy też odnogę zrobić do Słowenii, Chorwacji, także będzie tu u góry, to będzie Kłajpeda i Gdańsk, tak, dwie końcówki tej drogi międzynarodowej, natomiast na południu na razie Grecja, myślę, że jeszcze dojdzie nam Chorwacja czy Słowenia.
Kłajpeda, Gdańska, to jest perspektywa? Ile lat? W którym roku?
No, chcielibyśmy, żeby do końca tej perspektywy unijnej, tak, do 2023, ale no, to jest ogromne przedsięwzięcie. Część już jest zrobiona, część jest przed nami. Najważniejsze podjąć decyzję, żeby to budować i zacząć budować, tak?
No tak, a potem jeszcze plany, uzgodnienia środowiskowe. Pan wie, ile to trwa.
No oczywiście.
Mamy przykład obwodnicy metropolitalnej. To się ciągnie i ciągnie.
Znam to. Myślę, że to, co się stało z obwodnicą metropolitarną, przykład też na nierozsądek niektórych samorządów, tak? Teraz widać, że pan wójt Kolbut się wycofuje z tego, tak? No ale zło się stało. Została zaskarżona decyzja. Sąd, przyspieszając, według moich informacji, przyspieszając rozpatrzenie tej skargi kasacyjnej, stwierdził, że skarga będzie rozpatrzona w drugiej połowie 2018 roku. Mhm. Czyli to jeszcze możemy półtora roku poczekać. Bardzo niebezpieczne może być to rozwiązanie. Choć
bardzo
czasowo,
niebezpieczne, bo obwodnica metropolitalna nie zmieścić niestety, w perspektywie
niestety,
finansowej.
Niestety tak. No, środki są wydawane. Co miesiąc jest ich mniej. Za chwilę wszystkie zostaną rozdysponowane. Może być problem. Szansa właśnie w opłacie tej nowej opłacie paliwowej, bo tych środków przybędzie.
Drogowej.
Przepraszam, tak, drogowej. No, ale przez paliwo ona idzie. Więc,
ale mamy już opłatę paliwową, więc nie mieszajmy pojęć wtedy.
Nie, to nadal jest zwiększona opłata paliwowa, tak? Taka nazwa. Proszę poczekać na pełną, pełny projekt ustawy. Myślę, że w przyszłym tygodniu Sejm już ją przyjmie, bo chcemy, żeby w tym roku jeszcze mogły samorządy skorzystać z kolejnego rozdania i w przyszłym roku te środki byłyby wydatkowane, więc to będzie już widoczne.
Dobrze,
to
mamy te 5 miliardów, które mają rocznie wpływać z tej nowej podwyższonej opłaty paliwowej albo z opłaty drogowej. Zobaczymy, jak to będzie się ostatecznie nazywało. Na jakie drogi to będą mogły wydać samorządy?
Na pewno na drogi gminne i powiatowe. Zastanawiamy się, czy także drogi wojewódzkie objąć, no bo tutaj samorządy wojewódzkie są w lepszej sytuacji finansowej niż samorządy gminne i powiatowe. Tak, szczególnie powiaty mają najgorszą sytuację, powiaty ziemskie, bo one praktycznie żadnych środków własnych nie mają. No, powiaty grodzkie, takie jak Gdańsk, Gdynia, powiedzmy, no to już jest lepiej, bo to są też i gminy, więc mają dużo większe dochody. Natomiast te samorządy powiatowe, ziemskie, żadnych dochodów nie mają i tam jest największy problem z drogami. Oraz małe samorządy gminne, które też z kolei mają problem, żeby nawet ten wkład własny w wysokości 50%, także też być może zwiększymy tutaj dofinansowanie dla małych samorządów, żeby one też mogły dostać więcej niż 50%, też mógł sięgać do tych środków.
Samorządy będą musiały mieć wkład własny?
Tak, no to zasada pozostaje ta sama, tak, no bo to jest jednak ich zadanie, mówiąc konstytucyjnie, tak, i według ustawy o samorządzie terytorialnym. Natomiast chcemy pomóc samorządom w ten sposób. Innej możliwości nie widzimy. Myślę, że to już w przyszłym roku będzie widoczne i mieszkańcy stwierdzą, że nie będzie to, że tak powiem, nie będą zmarnowane te pieniądze.
O co chodzi ze zgrzytami z programem Mieszkanie Plus, panie ministrze?
Znaczy, nikt nie użył formalnie takiego sformułowania, żeby zgrzytało, natomiast...
No... Znaczy, Jarosław Kaczyński na konwencji Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że program Mieszkanie Plus obok programu Rodzina 500+, jest jednym z najważniejszych. Tutaj są zgrzyty, to poszło, ale w pewnym momencie się zatrzymało. Tu są błędy, tu są różne sprawy, które można, wydaje mi się, wyjaśnić tymi subiektywnymi przyczynami. To musi być zmienione, mówił Jarosław
Kaczyński.
Tak, no
i w tej chwili mamy przykład. Szybko została przyjęta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To jest ten bank ziemi, o którym mówiliśmy. No, można powiedzieć tak, no Polska resortowa dosyć mocno się trzyma nadal i tutaj były pewne problemy, one zostały moim zdaniem przełamane.
To koledzy ministrowie stawali okoniem?
To już nie moja ocena. Oceniać to ocenił pan prezes
Kaczyński, tak ocenił, tak, rozumiem.
Jest w tej chwili projekt ustawy, został przyjęty przez rząd. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jest kolejne posiedzenie Sejmu. Zostanie on przyjęty, więc będziemy mogli już te grunty Skarbu Państwa wykorzystywać do budowy.
To proszę wyjaśnić, na czym polegał problem z tymi gruntami?
Ale to, no szczegóły to proszę się pytać pana prezesa, tak? Ja nie jestem do określania problemów.
Nie, ta,
problem w postaci braku
problem
tej
z gruntami, który ma załatwić ustawa.
Problem tej ustawy został rozstrzygnięty. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd i dla mnie jest to najważniejsze. Możemy po przyjęciu przez Sejm, będzie w porządku obrad przyszłego, jeszcze w tym tygodniu, przepraszam, tak? W tym tygodniu jak będzie przyjęty, rozpoczniemy budowę na gruntach Skarbu Państwa, bo nam o to chodzi, żeby te grunty też wykorzystywać. To są tysiące hektarów, które już od kilkudziesięciu lat czasami leżą niewykorzystane, tak, marnują się, sprzedawane są nieraz za niewielkie pieniądze albo w ogóle nie sprzedawane. Chcemy je wykorzystać. Jeżeli będziemy je sprzedawać, to też na pewno pieniądze pójdą na budowy, na uzbrojenie tych terenów i na realizację Mieszkania Plus.
W Gdyni przed tygodniem odbyła się taka miła uroczystość bicia pierwszej łopaty pod budowę mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Paweł Orłowski, były wiceminister infrastruktury w rządzie Ewy Kopacz, obecnie członek zarządu województwa pomorskiego, mówi, że ta inwestycja ma się nijak do publicznej polityki mieszkaniowej, celu społecznego i zmiany relacji społecznych. Orłowski twierdzi, że Mieszkanie Plus to jedna wielka wydmuszka. Na czym bowiem polega opisywana inwestycja, pyta? Na zakupie przez państwowy bank mieszkań wybudowanych przez prywatnego dewelopera, który nie mógł bądź nie chciał ich sprzedać we własnym zakresie. Następnie państwowy bank, który zapłacił komercyjną cenę, poprzez swoją spółkę będzie nimi zarządzał i je wynajmował zainteresowanym. I on twierdzi, że to nie będą mieszkania dla tych, którzy nie są w stanie zaspokoić we własnym potrzebie potrzeb mieszkaniowych i nie spełniają równolegle kryteriów do mieszkalnictwa komunalnego.
No tak, no nie chcę się tutaj, że tak powiem, niegrzecznie wyrażać, ale no, pan były wiceminister niech sobie przypomni własny program. To jest fundusz dopłat, który on został między innymi przez pana ministra tworzony, także my tu nie wymyślamy. No, gdyby teraz chce zaprzeczyć swoim działaniom,
nie, ale mówi, stworzył że najpierw ten fundusz. Krytykujecie poprzedni,
nie, nie.
Poprzedni program, a teraz
my nie
realizujecie dokładnie taki sam.
Ale my nie krytykujemy rzeczy dobrych, tak? No przecież dobre rzeczy, więc to jest przykład właśnie, że dobre rzeczy w postaci funduszu dopłat, który jest w Banku Gospodarstwa Krajowego, realizujemy. Proszę poczekać na efekty i zobaczymy, jak było realizowane za poprzedniej władzy ten fundusz dopłat, tak? Kiedy tysiące mieszkań stały puste i do dzisiaj stoją puste, bo zostały wybudowane czy kupione za tak wielkie pieniądze. Chodziło tylko i wyłącznie do transfer właśnie do prywatnych firm tych pieniędzy.
Do deweloperów.
I zobaczymy teraz, jak my pokażemy, jak można z deweloperami współpracować. Proszę poczekać do przyszłego roku, po ile będą te mieszkania w Gdyni.
A po ile będą?
No na pewno będą co najmniej o 30% tańsze niż są na rynku. I tak samo najem będzie też dużo tańszy. Proszę, naprawdę, no tutaj nie da się inaczej, jak poczekać na wyniki, tak? No bo ja mogę opowiadać, ale
słowo
to musi zweryfikować,
słowo.
Tak, musi zweryfikować rynek i będzie dowód na to, że można w takim partnerstwie i z wykorzystaniem tych środków, które poprzednio były niewykorzystywane, wykorzystać je dobrze. Tak jak powiedziałem już wielokrotnie, Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, program, który po raz pierwszy od 30 lat został kompleksowo opracowany przez rząd pani Beaty Szydło, przewiduje wiele instrumentów. Wiele. Jednym z instrumentów jest właśnie wykorzystywanie tego funduszu dopłat, ale będziemy za chwilę na gruntach Skarbu Państwa budowali. Mam nadzieję, że w krótkim czasie tak samo będzie wbicie łopaty, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy, jak to było w Gdyni. Że to będzie w Pelpinie i w Starogardzie, bo tam już też umowy są podpisane.
Te dwa miasta na pierwszej kolejności pójdą?
Tak, chodzi o wyłonienie tylko już wykonawcy, tak, bo już decyzje są, tylko chodzi teraz o wykonawcę. Jak wykonawca będzie, no to jest pozwolenie na budowę i pozwolenie już chyba jest w trakcie, tak czekają na uprawomocnienie. I też będzie tam wbicie łopaty. Ktoś mówi, że to też jest, wbicie łopaty to jest wydmuszka. No ktoś, kto nie zna procesu inwestycyjnego, to może tak opowiadać. No wstyd, że tak ludzie mówią, którzy powinni się na tym znać. Natomiast wbicie łopaty to jest dowód, że jest pozwolenie na budowę i można rozpocząć realizację. I taka realizacja się rozpoczęła. W tej chwili jest 1200 mieszkań, teraz doszła Gdynia, więc mamy już tam trochę więcej, tak? W budowie, to jest właśnie tam, gdzie już są pozwolenia na budowę i rozpoczęte
1200
budowy.
W skali kraju czy w skali województwa?
Nie, w skali kraju, natomiast 10 tysięcy do końca roku zostanie podpisanych i będzie rozpoczęta budowa kolejnych, czyli będzie to około 10 tysięcy. To żaden deweloper w Polsce tyle nie zbudował i rozpoczęcie w ciągu 2 lat od pomysłu, tak? No bo jeszcze nie minęły 2 lata, ale na koniec roku będą 2 lata, to uważam, że to jest i tak osiągnięcie, co będzie osiągnięcie chyba jedyne w Polsce. Do tej pory nikt tak szybko nie rozpoczynał budowy. Nawet prywatny inwestor z reguły od pomysłu do realizacji mija około 3 lat, tak? No w budownictwie niestety ten cykl budowlany jest taki, jaki jest. No próbujemy go przyspieszyć, chcemy nowe rozwiązania wprowadzić, ale też, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, kodeks urbanistyczno-budowlany to jest wielkie przedsięwzięcie, więc wolimy go dłużej procedować, żeby naprawdę te rozwiązania były dobre i na wiele lat służyły. Jako kodeks to jest kilkudziesięcioletnie zakłada się funkcjonowanie takich przepisów.
Leci pan dzisiaj do Warszawy na Miesięcznicę Smoleńską?
Jeżdżę pociągiem Pendolino, rzadko latam. No, jeżeli taka konieczność jest, to tak, ale z reguły jeżdżę pociągiem Pendolino.
Dobrze, Miesięcznicy Smoleński będzie dziś...
Jest mi wygodniej, także jadę do pracy, nie na ten, nie na Miesięcznicę.
Ale dziś 10 lipca i Miesięcznicy Smoleński będzie dziś ponownie towarzyszyć kontrmanifestacja organizowana przez obywateli RP. Weźmie w niej udział między innymi Władysław Frasyniuk. Obecność zapowiadał były prezydent Lech Wałęsa, ale w sobotę trafił do szpitala i Lech Wałęsa powiedział dla Gazety Wyborczej, że prosi, aby manifestacja obywateli RP była pokojowa, żeby sytuacja się nie wyślizgnęła spod kontroli i nie przekształciła się w wojnę domową.
No i bardzo dobry apel pana byłego prezydenta, tak? No opatrzność czuwa, dobrze, że go tam nie ma, to byłaby kompromitacja moim zdaniem, pobyt tam byłego prezydenta. Natomiast oczywiście mogą być manifestacje pokojowe, jak najbardziej. Już nie ma zakazu manifestowania w Polsce, tak? Tylko, że nie można przeszkadzać jednej demonstracji, że kłaść się na drodę, czy nie pozwolić przejść, tak? No to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast jak chcą stać z boku i demonstrować, każdy ma prawo przyjść. Żyjemy w wolnym kraju i ma prawo demonstrować. Natomiast nie wolno łamać prawa poprzez niedopuszczenie do przejścia legalnej demonstracji. No bo to jest ewidentne naruszenie prawa. I do tego policja nie może dopuścić, tak? I tu nikt nie jest chroniony. Czy to będzie pan Frasyniuk, czy to będzie pan Wałęsa, tak? Jako były prezydent, nikt nie jest chroniony od tego, że jeżeli łamie prawo, no to trzeba doprowadzić do sytuacji zgodnej z prawem. No i te osoby z ulicy usunąć. No i policja na pewno to zrobi.
A jest tak, że sytuacja może wyślizgnąć się spod kontroli i przekształcić się w wojnę domową? Czuje pan takie symptomy, o których mówi Lech Wałęsa?
Absolutnie żadnej wojny domowej nie zakładam. Manifestacje się odbywają, pewnie się będą odbywać. Przypadki łamania prawa też były i będą. Prawo, żeby było najbardziej doskonałe, to zawsze będą tacy, którzy to łamią. Natomiast zakładamy, że ci, którzy łamią prawo, to są przestępcy i robią to świadomie, jeżeli chodzi o niektóre przestępstwa, bo mogą być też nieświadome, tak? Nie będę tutaj wykładu w tym zakresie.
No, jest pan prawnikiem.
Natomiast, tak, natomiast absolutnie w tym wypadku jest to celowe działanie, tak? I to właśnie ci przeciwnicy, obywatele RP, podgrzewani zresztą przez polityków bardzo często, doprowadzają do niebezpieczeństwa sytuacji, tak? No bo oczywiście każda taki konflikt, gdzie musi wkraczać policja, usuwać osoby z tego, no stwarza niebezpieczną sytuację, natomiast absolutnie nie widzę tu zagrożenia, żeby powstała wojna domowa, tak? No bo nie ma tutaj na tyle dwóch stron.
A nie widzi pan tych emocji po obu stronach? Nie widzi pan tych rozgrzanych głów?
Emocje są wszędzie, proszę spojrzeć na Europę Zachodnią, tak? Co się dzieje? No przykład był w Hamburgu, tak? Proszę spojrzeć na scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych, tak? No wszędzie są emocje, tak? No polityka, że tak powiem, kreuje emocje, natomiast no, też obywatele powinni być na tyle rozsądni, żeby za bardzo tym emocjom nie ulegać, żeby nie dać się wpuścić w taki właśnie w tym kierunku łamania prawa, tak? No bo można mieć emocje, można demonstrować, byle nie dochodziło do łamania prawa, bo wtedy rzeczywiście musi być radykalna odpowiedź, radykalne zachowanie policji, która ma obowiązek działać zgodnie z prawem. Tak? tak było w Hamburgu, tak będzie w Polsce. No, w każdym kraju demokratycznym.
Mam nadzieję, że tak nie będzie w Polsce, znaczy, jak w Hamburgu. Tak.
Oczywiście. Te 2 czy 3 dni w Hamburgu rzeczywiście były wyjątkowe. Natomiast policja tam miała problem z opanowaniem, ale w końcu dała sobie radę. Myślę, że w Polsce do takich sytuacji oczywiście nie dojdzie, chociaż wiem, że w czasie wizyty Trumpa, i sam zresztą widziałem takie osoby z zagranicy przyjeżdżały, to pewnie bojówki właśnie takie lewackie, które rozklejały plakaty Trump precz i tak dalej. No był to margines tych zachowań.
To była partia Razem, to chyba nie były bojówki jakieś, jak no, ale mówili, lewackie.
Ale wiemy też, że właśnie przedstawiciele tej partii byli też w Hamburgu, więc no to już niestety są lewackie zachowania i uważam, że media powinny o tym mówić, tak? Jeżeli przedstawiciele takiej partii, gdyby pojechał ONR, pewnie by wszyscy krzyczeli, tak, że nasi naziści, tak, tutaj faszyści pojechali do Europy, czy gdzieś tam protestować. Jak jadą tamci, to jest cisza, tak? No to tak samo, to trzeba jedną miarą wszystkich mierzyć.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.